Chwała i dzięki Panu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że możemy się zgromadzać, aby Go uwielbiać, aby słuchać Jego słowa, aby zagłębić się w tym, co On dla nas uczynił. Ten dzień jest szczególnym dniem, dniem pamiątkowym na to, co na Golgocie się stało. Ten wielki dzień pojednania Boga z ludzkością, ten wielki dzień zbawienia, przebaczenia, łaski i od tego czasu jest ten dzień zbawienia i dzień łaski. Od tego momentu, gdy nasz Pan na Golgocie zmarł, od wtedy zaczął się ten dzień zbawienia i ten czas łaski. I on się zakończy, gdy Pan przyjdzie znowu, aby zabrać do domu tych, których mógł ułaskawić i którzy przyjęli Jego zbawienie. Wtedy ten dzień się zakończy i my wiemy, że my jesteśmy bardzo blisko końca tego dnia, ale jeszcze jest czas łaski, jeszcze jest pojednanie, zbawienie i odkupienie dla wszystkich, którzy przychodzą do Pana. Ja chciałbym, zanim rozpoczniemy, chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest to naszym wspólnym pragnieniem, aby Bóg te dni mógł użyć do tego, aby uczynić nowy początek, aby darował nowe błogosławieństwa i darował nam nowe spotkanie z Nim, abyśmy stali się ludźmi, którzy nie tylko dożyli Jego obecności, ale którzy dożyli Jego. Nie tylko, abyśmy brali ze sobą te przemijające błogosławieństwa, ale abyśmy Jego przyjęli, Jego istotę, Jego miłość i wszystko, czym On jest. Dlatego chcemy wszystko, co nam mogłoby stać w drodze, z pomocą Bożą od samego początku złożyć pod krzyżem i Jemu, temu ukrzyżowanemu, zaufać w wierze, że On to zwycięstwo odniósł. Nie dopiero zwycięży, ale już to nam darował. Na krzyżu, na Golgocie On zawołał: wykonało się. I Paweł pisze do Koryntian: jeszcze się nie objawiło to, że wszyscy wrogowie są złożeni u Jego podnóżka, ale oni są przezwyciężeni. Pomimo to, że każdy krok, który czynimy, jest krokiem wiary. Cała droga jest bojem wiary, ale bez boju nie ma zwycięstwa. I chyba, że wytrwamy aż do końca, tylko wtedy będziemy ukoronowani. I w tym momencie, gdy Bóg swoją łaskę przez ten czyn zbawienia objawił, wtedy wszyscy, którzy przyjmują przebaczenie i to zbawienie znajdują w Chrystusie, ci znajdują się w łasce Bożej, są schronieni w łasce Bożej. Naszym dążeniem w tych dniach jako ta mała trzoda, zmierza do tego, aby nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale aby Boga dożyć. Coś trwałego od Boga otrzymać. I jak w moim ostatnim okulniku to opisałem, o tym prawie pierworodztwa. Gdyby Bóg w tych dniach mógł nam dać ten dar pierwotny, tego Ducha Świętego, tak jak naszym braciom i siostrom na początku, aby zielone święta przypadły na Wielkanoc, i czasami mówi się tak w przysłowiu, to zrobię, gdy zielone święta i Wielkanoc przypadną na jeden dzień. I przez to chcę się powiedzieć, że to się nigdy nie stanie. Ale u Boga są wszystkie rzeczy możliwe. Bóg może działać odpowiednio do naszej wiary i nie inaczej. Każdy raz, gdy Bóg się człowiekowi objawiał, wtedy było to w ramach wiary, która była ugruntowana na tych obietnicach, które Bóg darował. I gdy my w tych dniach damy się zjednoczyć pod tą głową Jezusem Chrystusem, naprawdę, i staniemy się jednym sercem, jedną duszą i będziemy mieli jednomyślnie ten sam cel, mianowicie, aby Boga w prawdzie dożyć i jednomyślnie modlić się do Niego. Nie o sto jakichś rzeczy, ale o jedną sprawę. Celowo, w wierze i zaufaniu. I ja już dość często mówiłem, Bóg jest godnym zaufania. On jeszcze nigdy nie złamał swojego słowa. On zawsze wypełniał swe obietnice. I w tych dniach możemy z tym także liczyć. My jako ludzie może nie dotrzymaliśmy naszych słów, ale Bóg dotrzymuje tego, co przyobiecuje. I gdy z otwartym sercem i swobodni w duchu jesteśmy w obecności Bożej, wtedy musi coś się stać. Bo tam, gdzie Pan jest, tam coś się dzieje. Tam On objawia swoją moc. Ale my już w słowie na wprowadzeniu słyszeliśmy, ludzie musieli Pana wzywać i to z całego serca. Oni wiedzieli, to jest nasza możliwość, okazja, aby otrzymać to, czego potrzebujemy i czego nikt inny nie może dać, jak tylko Pan, który właśnie teraz tutaj przechodzi. I oni wykorzystywali tą okazję, dlatego że Jezus tam przechodził i wołali, wzywali Go. I także my chcemy wykorzystać tą możliwość, tą okazję w każdym nabożeństwie w tych dniach i Pana wzywać, uwielbiać w wierze. Każdy raz, gdy ludzie przychodzili do Jezusa, było im pomożone, bo oni usłyszeli o tym, co na innych, oni słyszeli o tym, co działo się na innych i oni przychodzili z tym nastawieniem w ich sercach, że to, co dla innych uczynił, to także i dla mnie, i na mnie uczyni. I gdy my to samo nastawienie mamy i powiemy: Panie, Ty tak wielu napełniłeś Twoim Duchem Świętym, Ty i nas napełnisz. I nie pozostawiajmy miejsca dla, i gdy nie pozostawimy miejsca dla niewiary i wątpienia, wtedy musi to się stać i wypełnić. Tak jak na Panu każde jedno słowo Pisma się wypełniło, tak wypełnia się na Boże każde jedno słowo Pisma, które dla Niego zostało darowane. Tak wypełnia się na każdym pojedynczym wierzącym każda obietnica, którą Bóg swemu ludowi darował. Ale ta obietnica musi być w wierze przyjęta, aby Bóg ją mógł wypełnić. My widzieliśmy z tego słowa, które czytaliśmy, że ludzie mieli swe własne wyobrażenia o tym, co miało się stać w tym momencie, gdy Pan wszedł do Jeruzalemu. To było według Pisma, zgodnym z Pismem. Oto przychodzi Twój król do Ciebie, jadąc na oślęciu. Wszyscy byli zachwyceni. Wiele hosanna, uwielbiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Ale oni nie zrozumieli, nie pojęli tego, że ten król nie może objąć swego królestwa, chyba że wykupił i zbawił ludzi i darował im żywot wieczny, aby oni mogli być w Jego królestwie. Jego królestwo nie jest z tego świata. Jego królestwo nie jest przecież ograniczone czasem. Jego królestwo jest wiecznym królestwem. I kto chce być w tym wiecznym Królestwie Bożym, ten musi posiadać żywot wieczny, życie wieczne, aby móc w tym wiecznie żyć. I oni nie zrozumieli, że ten król musiał wpierw przyjść w pokorze, w uniżeniu, aby swoje życie złożyć w ofierze, aby jako okup, aby uczynić początek swemu królestwu. I oni myśleli, teraz on swoje królestwo obwoła, postanowi i oni będą z nim panować. Ten czas nadejdzie, gdzie z nim będziemy panować. Ten czas przyjdzie i my czytamy to w objawieniu w 11 rozdziale w wierszu 15. Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Wszystko w swym porządku, w przeznaczonym na to czasie. I dlaczego Żydzi byli zawiedzeni? Dlatego, że ich wypełnienie, albo to, co myśleli, że musiało się wypełnić, w ten sposób, jak oni to myśleli, właśnie tak się nie stało. Dlatego byli tak zawiedzeni. I w tym momencie, gdy oni myśleli, teraz wszystko się stanie i wypełni to, na co czekaliśmy. I wtedy się rozległo to hosanna. I od tej niedzieli palmowej nie rozpoczęło się obwołanie królestwa, ale ta droga poprzez Getsemane na Golgotę. I to było dla nich nie do pojęcia. Ich król, który według Pisma na oślęciu do miasta, wjeżdża, wszystko jest zachwycone i gałęzie są z palm zrywane i kładzone na drodze i szaty i tak dalej. Hosanna temu, który tam przychodzi. I ten, który przyszedł, nie przyszedł po to, aby obwołać królestwo bez tego, żeby nie mieć ludzi, którzy by tam w tym byli. On przyszedł, aby dokonać zbawienia, aby on mógł upewnić to, że ludzie będą w tym Bożym wiecznym królestwie. Ale wiecie, to za tym szło to, gdy ich wyobrażenie poprowadziło do tak wielkiego rozczarowania, że to zachwycenie i to hosanna i to wszystko, co było między nimi, tylko kilka dni później odwróciło się w to przeciwne i wołano: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Co się stało? Oni widzieli częściowe wypełnienie, część tego wypełnienia i oczekiwali, że ta reszta się wypełni, pomimo to, że jeszcze nie nadszedł czas do tego. I dlatego, że ich wyobrażenia nie wypełniły się, cały obraz odwrócił się i to nastawienie do tego, od którego wszystkiego oczekiwali. I mówili na końcu: my myśleliśmy, że On Izraela zbawi, wybawi. On wybawił Izraela, ale w całkowicie inny sposób, niż oni to myśleli. Oni myśleli, że On zbawi, wybawi i mieczem rozprawi się z wrogami i dokona zewnętrznie uwolnienia i obwoła królestwo. Ale gdy oni jako Żydzi, gdyby właściwie czytali, wtedy jest już bardzo znaczące słowo u proroka Zachariasza, gdzie jest mowa o tym przymierzu krwi, które Pan tych swoich z powodu krwi przymierza jako niewolników przyprowadzi do wolności. Zachariasza, Księga Zachariasza, 9 rozdział, wiersz 11. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. I w niemieckim tłumaczeniu jest: ja chcę to, co dotyczy Ciebie. Chcę z powodu przymierza krwi, które zawarłem z Tobą, Twoich więźniów wypuścić na wolność z cysterny bez wody. To nie było tylko jakieś przymierze. To było przymierze przez krew baranka. Pojednanie nie w słowach, ale w czynie. Przebaczenie i zbawienie nie tylko jako obietnica, ale jako realność. I gdy niektóre z tych starotestamentowych słów czytamy, które mówią o naszym Panu, czy opisują naszego Pana w Jego cierpieniu, myślimy tutaj na Psalm 22. To jest tak czy tak jeden z najpotężniejszych psalmów, które mówią o cierpieniu Pana Jezusa Chrystusa. I w wierszu drugim jest napisane: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. i w nocy, a nie mam spokoju. W wierszu 17 jest napisane, 17b, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Gdy czytamy te proroctwa Starego Testamentu i wychodzimy z tego założenia, że Żydzi czekali na Mesjasza i że Pismo stało im do dyspozycji, wtedy byśmy pomyśleli, że powinni byli rozeznać te szczegóły wypełniania się Słowa Bożego, ale Bóg zaślepił ich oczy. Tak to jest napisane u proroka Izajasza, aby widzącymi oczyma nie widzieli i słyszącymi uszyma nie słyszeli. Ale u Izajasza 52, te ostatnie wiersze i także rozdział 53, tutaj są te rzeczy nie tylko nam przed oczy postawione, ale już z wyprzedzeniem powiedziane, co i jak miało być. Tutaj u Izajasza w 52 rozdziale od wiersza 13 jest napisane: oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Już w tych kilku zdaniach zostają dwie rzeczy wyrażone. Po pierwsze, jego wywyższenie, jego wyniesienie. Tak jak to czytaliśmy, on będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I bezpośrednio potem jest napisane, że wielu się przerazi na jego widok, dlatego, że już nie był podobny do synów ludzkich. W tym jednym wierszu, wyniesiony, wielce wywyższony, ponad wszystko, i gdy przeczytamy w liście do Filipian, tam jest napisane, po tym, gdy on na krzyżu, przez krzyż przyniósł spokój, został wywyższony ponad wszystko i otrzymał imię, które jest ponad wszelkie inne imiona. ale zanim to mogło przyjść, wpierw musiała ta droga iść przez hańbę, przez Getsemanę na Golgotę. I w rozdziale 53, w wierszu pierwszym, czytamy dziwne słowa. Szczególne słowa. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Pośrodku opisu tego, co z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, miało się stać, jest napisane. Kto uwierzył wieści naszej? Tylko ci, którzy przed założeniem świata są przeznaczeni na to, aby być synami i córkami Bożymi. Ich własne wyobrażenia usunęli na bok, aby dać wiarę kazaniu ze Słowa Bożego. Bo wiara nie przychodzi z interpretacji, ale z kazania, a to kazanie przychodzi ze Słowa Bożego. I gdy to kazanie ze Słowa Bożego pochodzi, wychodzi i nasze wyobrażenia na lewo i prawo zamiata, wtedy chcemy Bogu za to podziękować, bo On swego planu nie zmieni. On także nie pytał nikogo z nas, co bym miał czynić. Tutaj w tym słowie jest ten plan zbawienia, ten początek z Jezusem Chrystusem, jasno i wyraźnie opisany, wyrażony. I tutaj dalej w wierszu drugim jest napisane. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Zatrzymajmy się tutaj także na moment. On, Król Królów, który wchodzi do tego miasta Jeruzalem, i wszystko woła Hosanna i jest zachwycone. O Nim jest powiedziane. On nie miał żadnej postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I On był wzgardzony, opuszczony przez ludzi. I wiecie, jak może czuć się człowiek, gdy jest wzgardzonym. Nasz Pan musiał iść tą drogą. Dla nas jest to nie do pojęcia, nie do zrozumienia, ale On musiał tą drogą iść. Czytajmy dalej, od wiersza 4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. On szedł tą drogą dla mnie i dla Ciebie. On włożył na siebie Twoje i moje bóle, Twoją i moją chorobę, Twoją i moją winę, Twoje i moje grzechy i był zraniony za występki nasze, mąż boleści, ale On szedł i jak jest napisane, ta kara została włożona na Niego. Zakon jest dany po to, aby postanowić karę za przestępstwo. I ten sam, który na górze Synaj dał ten zakon, on tą karę włożył na siebie i poszedł na krzyż, zbity i zraniony, umęczony za winy i występki nasze, abyśmy mogli otrzymać zbawienie i ratunek. Kto może to pojąć? My jesteśmy dzisiaj tutaj i czasami to wygląda nam tak, jak gdyby to zbawienie czy ratunek był czymś oczywistym. Ten ratunek i zbawienie kosztowało wiele naszego Pana. On całe stworzenie przywołał do istnienia przez swoje wszechmocne słowo, ale gdy rozchodziło się o Twoje i moje zbawienie, wtedy On z tego duchowego ciała, w którym nie mógł cierpieć, w którym nie mógł umrzeć, z tego duchowego zakresu wyszedł i stał się człowiekiem. To Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. On stał się człowiekiem z powodu ludzkości, aby tą całą karę za wszystkie grzechy, które ludzkość popełniła, aby włożyć to na siebie. Gdy pojedynczy jest przyprowadzany przed sąd i otrzyma swoją karę już w tym ziemskim, to jest twarda sprawa, ciężka sprawa. Ale gdy 100 jest oskarżonych, gdy 1000 są oskarżonych, gdy 1000000 jest oskarżonych, 3 miliardy i cała ludzkość padła w oskarżenie. I tą karę czasami słyszymy, tam był wyrok i kara brzmi tak i tak. Tutaj Pan tą karę za każdego jednego z nas, która by Ciebie czy mnie trafiła, tak jak tutaj jesteśmy, jak tu stoimy, ale ona trafiła, ta kara trafiła Jego. On ją wziął na siebie, abyśmy mogli być wolnymi. I tutaj rozpoczyna się nasza wdzięczność, nasze uwielbienie. Tutaj pojmujemy to, co znaczy ułaskawienie. Mówi się o łasce, a bez tego, żeby słyszeć o oskarżeniu. Gdyby się usłyszało w tym ziemskim człowieka, który mówi, zostałem ułaskawiony, wtedy wiedzielibyśmy dokładnie, że on ma coś w zanadrzu. Był przed sądem, był oskarżony i siedział w więzieniu. I gdy nagle by się słyszało o jakimś człowieku, że został ułaskawiony, wtedy wiedzielibyśmy dokładnie, o czym mówi ten dany człowiek. Wiedzielibyśmy, że popełnił przestępstwo i że to prawo go oskarżyło i że został ułaskawiony. I tak musimy widzieć tą sprawę. Ten zakon Boży, to prawo Boże nas wszystkich oskarżyło, ale przez łaskę Bożą zostaliśmy ułaskawieni, uwolnieni. Zostaliśmy ułaskawieni i dlatego uwielbiamy łaskę naszego Boga, która w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, się objawiła. Czytamy dalej od wiersza 5. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Każdy z nas zwrócił się na swą własną drogę, zboczył na swą własną drogę, ale potem przyszedł ten, który mógł powiedzieć: Jam jest drogą, prawdą i życiem. Wtedy przyszedł On i postawił się na drodze naszej, abyśmy mogli za Nim iść. I jak tutaj jest napisano, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Bracia i siostry, niechby to słowo padło nam na nowo do serc naszych, abyśmy nie zwrócili się na nasze własne drogi, ale abyśmy zwrócili się na drogę Bożą, i rozpoznali Jego słowo i wypełnienie się tych obietnic w tym czasie. I w wierszu 7 jest napisane: Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Któż o jego losie pomyślał, że musiał iść tą drogą? Wszyscy mogli go osądzić, posądzić. Oni go nie zrozumieli i dlatego jest tutaj napisane. Któż o jego losie pomyślał? Innymi słowy, kto z jego współczesnych miał to Boże zrozumienie o tym, co wtedy działo się zgodnie z Bożym planem zbawienia? My żyjemy w proroczym okresie czasu, w którym wiele musi się wypełnić i jesteśmy prawie zmuszeni, aby postawić sobie to pytanie, kto z naszych współczesnych, tych, którzy teraz żyją, myśli na to, że Słowo Boże w każdy sposób musi się wypełnić w tym czasie. Na naszym Panu nie tylko wypełniła się ta wysoka i wyniosła część, ale także to upokorzenie, to pohańbienie i wyszydzenie miało swoje miejsce. Wszystko w swoim czasie, we właściwym związku i kontekście. I tutaj ostatnia część ósmego wiersza. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. I ten wiersz jest wyjątkowym wierszem. Nie tylko, że jest to tutaj napisane, ale żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób to się wypełnia. Tutaj czytamy, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Tak jak my wszyscy w tym ziemskim pochodzimy od tego pierwszego Adama, tak w tym duchowym pochodzimy od Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On jest tym pierworodnym między wieloma braćmi. To nasienie Boże przyjęło swój początek z Nim i dlatego jest napisane, Chrystus jest początkiem stworzenia Bożego. Nie początek stworzenia wszechświata czy ziemi albo nieba, ale początek stworzenia Bożego. Tak jak On przez Ducha został spłodzony, tak i my przez Ducha zostajemy spłodzeni. Tak jak On jako słowo stał się ciałem, tak i to słowo musi się stać ciałem przez zbór. To znaczy, musi znaleźć swoje wypełnienie i przeznaczenie. Ten zbór jest kontynuacją tego, co Chrystus, nasz Pan, rozpoczął. Gdy ujrzy potomstwo i będzie żył długo, i będzie żył ciągle, wtedy widzimy dwie rzeczy. Jedno to nasienie i potomstwo, jedno i to życie. Żył będzie tylko w tych, którzy są Jego nasieniem, Jego potomstwem. I my wiemy od samego początku istniały dwa różne nasienia. Tutaj rozchodzi się o to boskie nasienie, w którym Chrystus żyje jako ta głowa, przenika swoim życiem swe członki, aż dostąpimy dokończenia. I odtąd, gdy On swoje życie złożył w ofierze jako okup, żyje w swoim nasieniu, które przyjęło to pojednanie i przebaczenie, żyje nadal. I ja mogę wam powiedzieć, co mówi Pismo. On mieszka przez wiarę w Twoim i w moim sercu. To jest Pismo Święte. Jezus Chrystus w nas. Nadzieja chwały. On zajął mieszkanie w swoim zborze, który jest ciałem. Ci pierworodni, którzy są Jego boskim nasieniem i którzy przyjmują także to nasienie Jego słowa do serca. I u Mateusza 13 Pan wypowiedział tych 7 podobieństw, między innymi to podobieństwo o tym siewcy. I byli to dwaj mężczyźni, którzy siali. Ten jeden to był Pan i Jego siew to są dzieci Królestwa Bożego. To jest ten boski siew, to boskie nasienie, w którym Bóg na ziemi żyje nadal i w których swoje słowo i swoją wolę przyprowadza do wypełnienia. I u Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków jest napisane: przyszedłem, aby czynić wolę Twoją. Słowo ze Starego Testamentu. Tutaj czytamy: ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Mamy jedyne pragnienie w tych ostatecznych dniach, żeby ta wola Boża w tym boskim nasieniu się wypełniła i aby każdy z nas przed naszym Bogiem mógł powiedzieć: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Można to czasami tak mówić, ale to całe serce może nie jest w tych słowach, które się wypowiada, ale gdy Bóg nam daruje łaskę, wtedy to z całego serca będziemy mogli uczynić i po prostu powiedzieć: Panie, Twoja wola niech się stanie przez Twój zbór, przez Twoje nasienie, przez tych pierworodnych, przez dzieci obietnicy. przez to mogą się te obietnice wypełnić. Tak jak Jezus Chrystus, ten był tym przyobiecanym nasieniem kobiety z niewiasty, które miało zdeptać wężowi głowę, i ta wola Boża się wypełniła, tak i zbór jest, został zapoznany z tymi obietnicami Bożymi. I jak Paweł w liście do Galacjan to opisuje, jesteśmy dziećmi obietnicy według rodzaju Izaka. Izak był po ludzku spłodzonym, ale miał tą boską obietnicę. I to musimy także zrozumieć. My może jeszcze jesteśmy w tym ciele, ale nie jesteśmy tylko spłodzeni po ludzku, ale także przez Ducha Bożego spłodzeni i staliśmy się pierworodnymi Boga, Jego nasieniem w tym czasie, Jego potomstwem i nasieniem w tym czasie, aby ta wola Boża mogła się stać. Nie tylko abyś ty i ja, abyśmy sobie nam żyli, abyś ty swoją wolę, ja moją wolę czynił, ale zjednoczeni pod jedną głową, jako członkowie ciała Jezusa Chrystusa, spojeni, aby wola Boża mogła się stać. Ona tylko w tym boskim nasieniu się wypełni. I my wczoraj wieczorem w tej godzinie modlitewnej zmieniliśmy. Bóg Pan w 1 Mojżeszowej 3 powiedział, po tym, gdy nastał upadek w grzech, on powiedział do węża: chcę postawić nieprzyjaźń między twoim nasieniem i jej nasieniem. Tam była wrogość. Wrogość została postawiona między tymi oboma nasionami. I ja mówię wam, gdy my w tym czasie jesteśmy nasieniem Bożym, wtedy Bóg swój program przez swoje nasienie, i tutaj czytamy to słowo nasienie, wtedy On to przez to będzie musiał wypełnić. On nie będzie miał innej możliwości. I tak jak On w Chrystusie wypełnił to, co dotyczyło Niego, co przez proroków zostało z powodu Niego wypowiedziane, przepowiedziane, tak On przez zbór to wypełni, co dla zboru zostało przyobiecane i przepowiedziane. I w tym jednym dniu może lud wołać Hosanna, a w następnym dniu ukrzyżuj go. To nie gra żadnej roli, nie ma wpływu na to. W obu częściach jest wypełnienie się Słowa Bożego, bo obie części zostały zapisane i błogo człowiekowi, który otrzymał tą łaskę, aby w tamtym czasie rozróżniać. Tutaj wypełnia się Boże Słowo w ten sposób, tutaj w ten sposób, ale oboje jest wypełnieniem się Pisma Świętego. Tylko wtedy to Słowo Boże będziemy trzymać w naszej ręce jak kompas i rozpoznamy kierunek, w którym mamy iść, bo zaprawdę wszystko jest mieszane, że ludzie już nie wiedzą, w którą stronę iść i popadają w bezradność, w załamanie i popadają na swe własne drogi. Słowo Boże wypełnia się nie tylko w tym, co wygląda dobrze, ale Słowo Boże wypełnia się we wszystkim, we wszystkich zakresach. I czasami może byśmy myśleli, byłoby lepiej, gdyby się tylko wszystko to, co jest dobrym, wypełniało. Ale czy nie jest napisane? Jeden lud powstanie przeciwko drugiemu. Wojny, trzęsienia ziemi, głody i drogie czasy. Czy nie jest napisane, że miłość oziębnie wielu? Czy nie jest napisane, co wszystko się stanie? My, jako ludzie, jesteśmy skłonni do tego, aby wybrać tą dobrą cząstkę, a obok tego, obok reszty przejść. Ale tutaj nie ma przejścia obok. Na drodze Bożej nie ma omijania tego, co na tej drodze jest do przeżycia i co na tej drodze jest przeznaczonym. I tutaj jest napisane w wierszu 11: za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I także to słowo należy do tego całego rozdziału, który opisuje tą drogę cierpienia naszego Pana. Tutaj są te rzeczy postawione, jak gdyby już się wydarzyły, podczas gdy On swe życie oddał za wielu. Biblijne proroctwo nie jest zależne od przeszłości i przyszłości. Biblijne proroctwo wypełnia się tam, gdzie nadejdzie ten punkt czasu, w którym coś przeznaczonego, postanowionego według Bożego planu zbawienia musi się wypełnić. W Ewangelii Mateusza chcemy to dlatego, że ten dzień to, tego żąda i to czynimy z całego serca. Chcielibyśmy kilka wierszy przeczytać. Ewangelia Mateusza 26 od wiersza 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Moglibyśmy i dalej czytać, jak on szedł do Getsemane, jak tam błagał i prosił i powiedział: nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I to była wola Boża, aby go chorobą dotknąć, uderzyć, gdy swoje życie odda na okup. I bracia i siostry, dlatego, że on swoje życie jako okup, a to znaczy na przebłaganie dał, darował. I dlatego zostaliśmy z Bogiem pojednani. I Paweł pisze do Koryntian i idzie nawet tak daleko i mówi: my wołamy, dajcie się pojednać z Bogiem. On mówi, nam został przekazany urząd pojednania. My nie mówimy tylko o pojednaniu, przebaczeniu, ale podajemy to dalej jako Bożą ofertę łaski. I gdy Pan u Jana 20 powiedział do tych, których posłał, komu przebaczycie grzechy, temu są przebaczone. I wtedy na pewno nie myślał, że ktoś jest upoważniony z ludzkiego punktu widzenia, aby innym przebaczyć. Nie, ale gdy ten urząd przebaczenia, pojednania otrzymaliśmy, wtedy możemy ludziom, którzy przyszli do wiary w Jezusa Chrystusa, z całą pewnością powiedzieć, że ich wina i grzechy są przebaczone. I wtedy ta Ewangelia staje się radosną nowiną. Z jednej strony ukarani w obecności Bożej i jest nam świadomym, że tak przed Nim nie możemy się ostać. A z drugiej strony wyciąga się przebita ręka Pana do nas i On mówi: ja Ciebie już zawsze miłowałem i po Twoim imieniu zawołałem. Jesteś moim. Czy nie jest to cudownym poselstwem? O, jak powinno rozleć się amen, alleluja, uwielbienie i chwalenie w naszych sercach. Albo czy jesteśmy rozczarowani w Panu? Pismo Święte mówi: nikt z tych, kto złoży swą ufność w Nim, nie będzie zawiedziony. Złóżmy naszą ufność w Bogu. Wtedy będzie to pewnym, że nie będziemy zawiedzeni. Może być, że gdy naszą ufność złożymy w nas samych albo na kimś innym, że będziemy zawiedzeni. Ale wtedy tylko dlatego, aby pojąć, że nasze zaufanie jedynie możemy złożyć jedynie w Bogu Panu naszym. I my śpiewamy w pewnym refrenie: Jezus nie zawiedzie nas nigdy. Jezus nie zawiedzie nas nigdy. Może mówisz: ach, ja prosiłem o to i tamto, się modliłem i położyłem to Bogu, a nie otrzymałem tego. Nie pojmuj to jako rozczarowanie albo odsunięcie, ale Bóg wie lepiej, co służy ku Twemu i memu zbawieniu. mamy tą obietnicę, że gdy prosimy według Jego woli, wtedy On nam to da. I gdy dzisiaj, w tym dniu, prosimy o przebaczenie, o łaskę i o moc Ducha Świętego, o wypełnienie Jego obietnic, wtedy wypowiadamy te prośby, które Bóg nam w serce i usta włożył. Jan pisze, gdy te prośby, które od Niego otrzymujemy, przynosimy przed oblicze Boże, wtedy On nas wysłuchuje. Wtedy nie są to Twoje i moje życzenia, które mogą być bardzo pokorne czy pobożne. Każda modlitwa, którą Bóg ma wysłuchać, musi być modlitwą według Słowa Bożego. I jak już było powiedziane, Jan powiedział, przez to rozpoznajemy, że Bóg nas wysłuchuje i gdy nasze sumienie nas nie przeklina i czy nie osądza i gdy te prośby przynosimy przed Niego, które On nam darował. Może to jest lepiej, abym to poszukał, pomimo to, że nie jestem pewien, że natychmiast to znajdę, ale potrzeba po prostu to echo ze zboru. W innym wypadku nie wie się dokładnie, czy te rzeczy docierają. No myślę, to jest w pierwszym Jana, w pierwszym liście Jana, pierwszy list Jana, 3:19. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Zatrzymajmy się tutaj krótko przy tym wierszu. Nawet gdy nasze serce nas w obecności Bożej oskarża, wtedy nie mamy się przy tym zatrzymywać. Bo to jest napisane, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Ty i ja, my rozpoznajemy jeszcze bardzo, bardzo mało, ale Bóg rozpoznaje wszystko. I nawet gdy nasze serce nas prawidłowo w obecności Bożej oskarża, wtedy Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Teraz wiersz 21. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. To jest także cudowne słowo. ale to nie jest to słowo, które zamierzałem przeczytać, ale właściwie cieszę się z powodu tego, że to przeczytałem. Przeczytajmy jeszcze w rozdziale 5 od wiersza 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka jest ufność, jaką mamy od Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Czy nie jest to cudownym słowem, że to, o co prosiliśmy i przynieśliśmy przed Niego, już otrzymaliśmy? To jest prawie paradoks i zaprzeczenie. My w naszym języku powiedzielibyśmy, że te prośby, które przed Niego przynosimy albo przyniesiemy, ale tutaj jest napisane, że te prośby, które według Jego woli przed Niego przynieśliśmy, te On nam już darował, to już otrzymaliśmy. To nie może być inaczej, jak to, że Bóg tą niewzruszoną wiarę wkłada w nasze serca, wiarę, która w Jego Słowie i w Jego obietnicach jest zakotwiczona. Nie ma żadnego sensu oczekiwać jakichś rzeczy od Boga i prosić o coś, o czym nie jest się pewnym, czy, że Bóg to da, czy nie da. My musimy wiedzieć, że te prośby przed Niego przynosimy i to są prośby według Jego woli i dlatego przynosimy to Jemu, a On nas wysłuchuje z łaski. Istnieje jedno miejsce w liście do Rzymian, gdzie jest napisane: nie wiemy, o co mamy prosić, tak jak to właśnie odpowiada woli Bożej. I wtedy przychodzi nam Duch z pomocą. U Rzymian w rozdziale 8 od wiersza 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. My myślimy, że wiemy, ale w gruncie rzeczy wiemy tylko to, co wiemy. Ale w tym momencie, gdy Duch nas oświeca i otrzymamy przez Boga włożone do serca to, o co mamy się modlić, wtedy nie jest to już moja czy Twoja wiedza, Twoje czy moje chcenie, albo Twoje i moje pragnienia czy życzenia, ale to jest Bóg, który może działać w zborze i właśnie to, co On chce czynić, to pokłada nam na sercu, abyśmy to przynieśli w modlitwie przed Jego oblicze. I o to właściwie rozchodzi się w nabożeństwie, abyśmy nie tylko się zgromadzali po to, aby słuchać Słowa Bożego, ale abyśmy pozwolili Bogu działać i mówić, abyśmy nasze myśli usunęli na bok i powiedzieli: Panie, przyjmij nas wszystkich w pełni w Twoje posiadanie. I jak jest napisane, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, czy w słabości naszej. I gdy Pan dał tą obietnicę Abrahamowi, jest tak ładnie napisane, On był świadomy tego, że jego ciało było już obumarłe. On nie powiedział po prostu, ach, jestem teraz mocny i młody. Nie, on rejestrował te rzeczy, które istniały, ale on nie zatrzymał się przy tym. On swoją wiarę zakotwiczył w obietnicach Bożych i nie dał się po prostu zwieść przez niewiarę. I tutaj jest napisane, że Duch wspiera nas w słabości naszej. My, naszą słabość i bezradność, nasze wszystko możemy to widzieć, ale nie pozostajemy przy tym stać. My przenikamy dalej, idziemy dalej i Bóg przychodzi nam z pomocą. I jest napisane, że Duch wspiera nas w niemocy czy w słabości. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. I czasami my modlimy się może o wszystko możliwe, a Boga nie ma w tej modlitwie. Lecz gdy Panu powiemy, o Boże, my teraz udajemy się do modlitwy. Ja nie wiem, o co mam się modlić. Ja widzę tylko moją własną słabość, moje niedociągnięcia i widzę siebie i to, co mnie otacza, ale nie wiem, co mam przynieść przed Twoje oblicze. I ja mówię Wam, Bóg wszystko to, co my sobie już ułożyliśmy przedtem do modlitwy, On to rozbije i w ogóle nie będziemy już myśleli na to, ale Jego Duch przyjdzie ponad nas i wzniosą się do tronu Bożego modlitwy zdziałane przez Ducha, na których wysłuchanie nie będziemy potrzebowali długo czekać. Bóg jest słuchającym Bogiem, który słyszy, który mówi i my nie potrzebujemy przy tym nawet głośno krzyczeć. To czynili ci kapłani Baala, bo mieli martwego Boga, ale my możemy z naszym Bogiem tak z serca do serca mówić, Jemu wszystko powiedzieć, a On ma bardzo dobry słuch. I wtedy te modlitwy świętych staną się tym kadzidłem i wzniosą się do tronu Bożego. I wtedy stąpi na nas to wysłuchanie. Ale gdy Duch ma nam przyjść z pomocą, wtedy musi nas wpierw wziąć w posiadanie, wtedy musi wpierw nas napełnić. Dopiero wtedy może nam przyjść z pomocą. Gdy ktoś ma ci przyjść z pomocą, wtedy musi być w pobliżu. W innym wypadku nie ma pomocy, nie ma możliwości pomocy. Bracia i siostry, Pan się do nas zbliży. On chce być w pobliżu naszym. On chce nam przyjść z pomocą. On nie chce nas pozostawić takich, jakimi jesteśmy. I dalej jest napisane. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Boży wstawia się za nas. Wie, czego potrzebujemy. My rozumujemy rozumem i przynosimy coś nieco w modlitwie. I Pan nie ma słuchu na to. Ale teraz Duch zaczyna i przynosimy modlitwę zdziałaną przez Ducha przed tron, Boży tron łaski. I wtedy przychodzi zdziałana przez Ducha odpowiedź. W innym wypadku, inaczej to nie może być. Jak to jest dzisiaj z Twoją i moją wiarą? My zewnętrznie te rzeczy widzimy jak Abraham. Wszystko jest martwym, bez nadziei, wszystko przeminęło. Jak u Abrahamie, można by prawie powiedzieć, już tak długo ponad tym czasem, poza czasem. Bóg nie jest związany żadnym czasem. On może odwrócić te rzeczy. On może zatrzymać słońce. aż ten bój się zakończy. Bóg może przedłużyć dni, może skrócić dni. On jest Bogiem ponad wszystkim. I w tych godzinach naszych zgromadzeń w tych dniach chcemy Boga przez wiarę uwielbiać. Innej możliwości nie ma. Pismo Święte mówi, kto się cofnie, na nim nie ma upodobania me serce. Bóg potrzebuje ludzi, którzy Jemu ufają, wierzą. I ostatnia część 27 wiersza. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Tutaj to mamy. Bóg rozumie serca. On bada je i tu jest napisane, ten, który bada serca, co jest tą mową ducha? Słowo Boże. Słowo Boże jest duchem i życiem. Gdy Bóg przez swoje słowo z nami mówi, to nie jest ludzka mowa. Wtedy to znaczy, kto ma ucho ku słuchaniu, niech słucha tego, co Duch ma do powiedzenia zborom. To jest mowa ducha, mówienie Boże przez Jego słowo, inspirowane przez Ducha Świętego. I gdy pod tą inspirację wejdziemy, wtedy wytryśnie w nas źródło. Wtedy zaczniemy uwielbiać i wywyższać Boga. I gdy brat Branham wspominał tą historię o Abrahamie i tak jak opowiada, jak tam wszystkie przygotowania były uczynione i musiał długo czekać jeszcze, ale wytrwał. Dlaczego? Dlatego, że wierzył Bogu. Pan przemówił i mówię wam dzisiaj, gdy my jesteśmy przekonani o tym, że to objawione Słowo Boże nie jest słowem brata Branhama, ale Słowem Bożym, wtedy mamy tą kotwicę dla duszy naszej, która jest zakotwicona tak mocno w Słowie Bożym, jak u wszystkich, do których Bóg osobiście mówił. Ja pytam się Ciebie i pytam siebie, czy Bóg mówił do Ciebie osobiście przez Jego Słowo objawione przez Ducha Świętego? Jeśli tak, wtedy nikt nie może Tobie to zabrać. Jesteś dzieckiem obietnicy. Posiadasz to prawo pierworodztwa, dlatego nie potrzebujesz o to prosić. Przez Chrystusa zostało Tobie to darowane, tak jak to wczoraj wieczorem mówiliśmy. Jakub musiał tyle chytrości użyć, tu jakąś sztuczkę, tam sztuczkę, aby otrzymać prawo pierworodztwa. My nie potrzebowaliśmy niczego użyć. Żydzi, którym płaciło prawo pierworodztwa, to odrzucili, a my z tych narodów otrzymaliśmy to prawo pierworodztwa. Te naturalne latorośle zostały wyłamane, a te dzikie latorośle zostały wszczepione, ale to jest ten sam korzeń i to samo życie, które przychodzi przez te latorośle. Wszystko uporządkowane przez Boga. Nie przeze mnie, nie przez Ciebie, ale przez Boga zostało uporządkowane. I my zostaliśmy postawieni do tego synostwa. I to nas cieszy. I wiemy, gdy teraz przychodzimy do modlitwy przed oblicze Boże, to naprawdę nie po to, aby powiedzieć, Panie, uczyń teraz to czy tamto, ale po prostu, Boże mój, uczyń to, co Ty sobie zamierzyłeś w tym, że uczynisz w tym zgromadzeniu. Panie, co Ty chciałeś dzisiaj w tym nabożeństwie w moim życiu uczynić? Co jest tym celem i sensem tego, że dzisiaj stoję przed obliczem, że dzisiaj słyszałem przed obliczem Twoim Twoje słowo. I w dniach apostołów, tak możemy przeczytać, zstąpił Duch Święty, dlatego że ludzie, oni po prostu słuchali po raz pierwszy i w ich sercu nie było nic. Nic innego, jak tylko przyjęcie. Oni każde jedno słowo przyjmowali i każde jedno słowo było dla nich poselstwem Bożym. I podczas gdy Piotr jeszcze mówił, zstąpił Duch Święty. I Duch Święty dzisiaj może zstąpić. Zapomnijmy te rzeczy, które sobie tak komponujemy w naszych modlitwach i powiedzmy po prostu, Panie, daruj nam przez Twego Ducha to, o co teraz mamy się modlić. Ja jestem przekonany, że Bóg zdziała modlitwy przez swego Ducha Świętego. I w tym momencie, gdy Duch Święty może zacząć działać, wtedy te obietnice się wypełnią i my wszyscy będziemy pobłogosławieni ponad prośby i zrozumienie. I dzisiaj Duch naszej słabości przyjdzie z pomocą. I dzisiaj chce Bóg to, o co prosimy, w Twoje i moje serce położyć. Wtedy nie mamy już listy życzeń. Wtedy przynosimy to przed oblicze Boże. A Pan jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki wieków. Jak chętnie chce Bóg dzisiaj naszych modlitw wysłuchać. Jak chętnie chce On pobłogosławić dzisiaj. Jak chętnie chce swe obietnice wypełnić i swego Ducha wylać. Przychodzimy z tymi obietnicami Słowa Bożego przed Jego święte oblicze. Obok Twego i mego słowa może przejść, ale obok swego słowa nie przejdzie. On jest i pozostanie związany swoim słowem. Jego usta są ustami wiecznej prawdy. On jest prawdziwym we wszystkim swym działaniu i On jest więcej niż w stanie uczynić to, o co Go według Jego woli prosimy. Amen. Powstańmy. Nasze serca i nasze usta chcemy otworzyć i przyjść przed oblicze Boże. Ojcze niebieski, ze serca dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte słowo. O Boże, jesteśmy ludźmi zapominającymi i słabymi. I jesteśmy zdani na Twoją pomoc, ale Ty przychodzisz nam z pomocą. My nie wiemy, o co mamy się prosić, o co mamy się modlić, Boże. Włóż Ty Twoją wolę w nasze serce przez Ducha Świętego objawioną, Boże mój, abyśmy nie myśleli naszym rozumem o duchowych rzeczach, ale jak jest napisane, ten duchowy bada wszystko i nie jest przez nikogo osądzany właściwie. I duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, boskości, głębokości Boże. O, przyjdź Duchu Boży między nas, w nasze serca. Badaj mnie. Zbadaj nas wszystkich, badaj te głębokości Boże i objaw wolę Bożą. Ach, Panie, my uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Dzięki Tobie za to, że Ty jeszcze z nami mówisz. Błogo temu, kto Ciebie nie odrzuca, ale z całego serca słucha, aleluja, Twojemu świętemu imieniowi. Amen.